Życie. Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz.
W połowie miesiąca.
Dziś gościem Radia Rodzina jest pan Kazimierz Trojan, siostrzeniec księdza Jana Machy, którego beatyfikacja odbędzie się w najbliższą sobotę w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 5 września 1941 roku ksiądz Jan Macha zostaje aresztowany.
Aresztowanie księdza Jana Machy było wielkim zaskoczeniem dla parafian. Parafianie, którzy następnego dnia przyszli na mszę, zauważyli, że nie ma księdza. Zrobiło się trochę nieciekawie, wielki szum. Niektórzy parafianie myśleli, że ksiądz Jan zachorował, to przynieśli na probostwo miód i różne tam owoce, żeby ewentualnie mu podać. Wtedy dowiedzieli się od ministrantów, że ksiądz Jan poprzedniego dnia pojechał z nimi do Katowic po katechizmy, ale wrócił sam. Ministranci zrelacjonowali krótko, że jak ich żegnał i machał im, jak oni byli w pociągu z Katowic do Rudy Śląskiej, to dwóch panów podeszło do niego i pod pachy go zabrali i odprowadzili z dworca. I to była jedyna relacja, która się zachowała, świadków tego wydarzenia na dworcu kolejowym w Katowicach. I od tego czasu zaczęły się poszukiwania, gdzie jest ten ksiądz Jan. I mojej mamie się udało go odnaleźć w takim obozie przejściowym w Mysłowicach, gdzie pojechała i wypytywała, czy tam nie ma księdza, jej brata. Oczywiście strażnicy więzienni nie odpowiadali na takie pytanie, ale stała się jakaś taka niesamowita rzecz. W ogrodzeniu tego obozu zauważyła taki otwór po wypadniętym sęku i ona tam spojrzała przez ten otwór i zobaczyła swojego brata, który tam spacerował z więźniami. I co zrobiła? W ten otwór po sęku włożyła swój kolorowy szalik i zza tego płotu zawołała na swego brata, tak jak go w domu tam wołali: Hanik, Hanik. On się odwrócił, zobaczył ten płot i fragment tego kolorowego szalika, poznał, że jest to szalik jego siostry i tak uspokoiło go to, że rodzina już wie, gdzie on jest. I potem już można było nawiązać taki bardziej oficjalny kontakt przez to, że można było odebrać bieliznę i przywieźć świeżą co 2 tygodnie tam do tego obozu. Ale w tym obozie działy się rzeczy nieprawdopodobne. Tak? Świadkowie stwierdzili, że tak jak tam księdza Jana traktowano, jak go katowano, jak go bito, to jest nie do opisania. A wiemy to z gry psu, który przesłał swojej rodzinie jego kolega z tej grupy pomocowej, która miała taki kryptonim Konwalia. To był Joachim Gertler, też młody kleryk, no ale niestety nie dokończył pobytu w seminarium, bo wybuchła wojna i funkcjonowanie seminarium zostało wstrzymane. I ten młody Joachim w swym grypsie właśnie opisał, jakim torturom i jakim poniżeniom jest poddawany ksiądz Jan Macha. I tam w tym przejściowym obozie w Mysłowicach przeżył prawie 1,5 miesiąca, potem go przewieziono do pobliskiego więzienia w Mysłowicach. Tam go trzymano finalnie dopiero tuż przed rozprawą. W 1942 roku przewieziono go do więzienia w Katowicach i tam już pozostał aż do tej śmierci.
Jakie były zarzuty? Jakie zarzuty stawiali księdzu Janowi Niemcy okupanci?
Proces był sfingowany, dlatego że władze niemieckie wypowiedziały tutaj szczególnie walkę duchowieństwu i dążyły do jego eksterminacji. W związku z tym ten proces księdza Jana Machy zawierał po pierwsze oskarżenie o zdradę stanu, działanie na rzecz przyłączenia Śląska do Polski, czyli przeciwko okupantowi, a również tę formę pomocy, którą ksiądz Jan organizował, też podciągnięto pod oczywiście działalność niezgodną z prawem, bo argumentowano to w ten sposób, że te organizacje pomocowe, które funkcjonowały na Śląsku, po aneksji Śląska w 1939 roku zostały przejęte przez organizacje niemieckie i twierdzili, że ta pomoc, którą organizował ksiądz Macha, spokojnie mogła być realizowana przez instytucje okupanta. No wiemy przecież, że tak zwany niemiecki Caritas to pomagał, ale tylko Niemcom i wybranym przez siebie osobom. Natomiast regułą było pomijanie tych, którzy naprawdę tej pomocy potrzebowali. Czyli Polaków, rodzin powstańców śląskich, tych wszystkich patriotów, których wywieziono, aresztowano, bądź też, którzy zostali rozstrzelani zaraz na początku wojny. I oskarżenie to, pomimo różnych prób osłabienia go, czy wytłumaczenia, że jak można skazywać za zdradę stanu Polaka, jak Polak może zdradzić III Rzeszę, to się nie przebiło do składu sędziowskiego. Tam widocznie już był zapis, że wyrok ma być jednoznaczny i taki zapadł. Rodzina podjęła starania związane z odwołaniem, czyli z złagodzeniem albo z zamianą tego wyroku, ale to niestety nie przyniosło żadnych rezultatów. Można powiedzieć, że był to mord sądowy dokonany na polskim kapłanie i innego przykładu historia nie zna. To był jedyny kapłan zgilotynowany po procesie sądowym, w którym wyrok zapadł jako zdrada stanu i kara śmierci przez ścięcie.
Panie Kazimierzu, co możemy powiedzieć na temat postawy księdza Jana wobec tych oskarżeń, ale też postawy wobec więźniów, współwięźniów? Czy są jakieś wspomnienia z tego okresu?
Zachowały się zapisy świadków. Znaczy tutaj na Śląsku w więzieniach również pracowali ludzie, którzy nie utożsamiali się tam w 100% z tym systemem okupanta, ale w różnych instytucjach pracowali i przenikały do tych instytucji różne informacje. No więc jak ksiądz Jan w jednym z miejsc, gdzie tam był uwięziony, napisał, że przebacza swoim oprawcom i będzie się za nich modlił, to jeden z gestapowców powiedział, to jest idiota albo święty. A ponieważ znana była postawa wśród więźniów i wśród tych strażników, w jaki sposób ksiądz Jan Macha się do tych swoich współwięźniów odnosił, jak ich podnosił na duchu, jak im doradzał w różnych sprawach, spowiadał ich, głosił im czasami nauki i takie po prostu ciche kazania, powodując tym samym, że wokół niego roztaczała się taka atmosfera przyjazności. Każdy chciał w otoczeniu księdza Jana, nawet tam w tym więzieniu, trochę pobyć, porozmawiać. I to zostało dostrzeżone. To przeniknęło, że pomimo tego, że on miał proces i że spodziewać się mógł nawet tej najcięższej kary, zachowywał się tam wśród tych potrzebujących, jak i oprawców, naprawdę jak człowiek przeznaczony do bycia tam, żeby uspokoić. Zachował godność, zachował swoją taką wewnętrzną siłę, której nabywał w modlitwie tam w tym więzieniu. A modlił się na różańcu, który sobie zrobił ze sznurka, bo niczego innego nie miał. A krzyżyk na różańcu był zrobiony z drzazgi odrapanej ze stołu więziennego. To była jego siła, modlitwa i zawierzenie Panu Bogu, co wynika z listów, które od czasu do czasu rodzina dostawała z więzienia. taki był tam właśnie w więzieniu. Ale po wyroku, po 17 lipca 1942 roku, kiedy go zamknięto w piwnicach tego więzienia przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach, bo tam trzymano więźniów skazanych na karę śmierci, tam już niestety skuty przez dzień i noc kajdanami niewiele mógł zrobić, niewiele mógł pomóc. Tam jedynie modlitwa i oczekiwanie, co się stanie, co się wydarzy. A trzymano go przez wiele, wiele dni. Minęło 99 dni od daty wyroku i już też mógł po cichu myśleć, że jeśli wyrok jest niewykonany do 100 dni, to jest bardzo duża szansa, że już nie będzie wykonany, że zostanie wyrok złagodzony. Ale to się nie stało. To się oczywiście stało w przypadku księdza Franciszka Blachnickiego, który w tym samym czasie, tam w tym więzieniu w Katowicach przebywał. W tym samym czasie, w którym był ksiądz Jan Macha. I Franciszek Blachnicki, jako młody chłopak, jeszcze oczywiście nie ksiądz, wyrok został mu zmieniony i wyszedł z tego. I po wojnie, jak wyszedł, to co obiecał, zrealizował. I przeżył, tak jak mówią historycy, ksiądz Franciszek Blachnicki tylko dlatego, że nie był księdzem. A ksiądz Jan Macha, będąc księdzem, przedstawicielem tego bardzo niewygodnego dla okupanta duchowieństwa, no, musiał złożyć ofiarę życia.
Ksiądz Jan został zgilotynowany z 2 na 3 grudnia 1942 roku. Niestety ciało się nie zachowało księdza Jana, prawda?
Ciała tak zwanych skazanych politycznie i zgilotynowanych nie wydawano rodzinom. Te ciała pakowano w skrzynie wypełnione trocinami, przewożono do pobliskiego obozu w Auschwitz, gdzie je spopielano w krematorium. Taka była reguła. Natomiast ciała zgilotynowanych osób, które zginęły za przestępstwa pospolite, te ciała wydawano rodzinom. I nawet kapelan więzienny, ksiądz Bessler, którego zapiski więzienne się zachowały, zawarł w tych zapiskach, że uczestniczył w niektórych pogrzebach takich osób zgilotynowanych, ale za przestępstwo pospolite. Na przykład jakiś rzeźnik tam bezprawnie dokonał uboju i kosztowało go to życie. Także ciała nie mamy, czy rodzina nie miała, ale dramatem było jeszcze to, że w tym samym czasie, kiedy trwała rozprawa, kiedy ksiądz Jan przebywał w więzieniu, oczekiwał na wykonanie wyroku, w obozie w Auschwitz siedział jego młodszy brat Piotr. I mamy relację, że kiedy Piotr potem w grudniu, czy tam nawet w styczniu, kiedy nowy transport więźniów przyjechał do Auschwitz, o tym się dowiedział, że jego brata ścięto w Katowicach, no to próbował pobiec na druty obozowe, a to wiadomo, czym się kończyło. Jednak koledzy go powstrzymali, powiedzieli: Piotrze, nie wolno ci tego robić, bo ty musisz teraz żyć dla tej rodziny. Ty jesteś teraz odpowiedzialny za tą rodzinę. Ty musisz stąd wyjść. I ten Piotr wyszedł z tego Auschwitz. Na urodziny Hitlera 20 kwietnia go wypuszczono, ale po to, żeby go w 1944 roku na jesieni wcielić do Wehrmachtu i posłać na front zachodni. Ale mimo to przeżył. To jest taka krótka moja dygresja, ale przeżył. To jest mój ojciec chrzestny. Tak się losy potoczyły. Uciekł z niewoli, ranny, trafił do Szkocji. Tam pracował przez rok w ośrodku sanitarnym, a w 1946 roku zdecydował się wrócić do kraju, wrócić do swej ukochanej Polski. I wrócił.
aż do 2013 roku ksiądz Jan Macha czekał na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Co możemy powiedzieć w ogóle, jak do tego doszło i dlaczego tak późno?
Jako rodzina zwróciliśmy się w 1996 roku do biskupa katowickiego w takim piśmie z przypomnieniem postaci księdza Jana w związku z beatyfikacją 108 męczenników II wojny światowej, gdzie na liście tych 108 nie zauważyliśmy księdza Jana Machy. A wiadomo było, że przecież to był jedyny ksiądz, który w tym okresie został zgilotynowany. No i wtedy kanclerz kurii katowickiej, ksiądz Józef Pawliczek, powiedział mi osobiście: wie pan, jak on ma być świętym, to będzie miał swój proces. Niech pan się nie martwi. Jak ma być świętym, to on będzie miał swój proces. Ale to powiedzenie jak gdyby przyschnęło. Nie traktowaliśmy tego zbyt poważnie, a okazało się prorocze. Bo właśnie kiedy zbliżała się 70. rocznica śmierci księdza Jana, a my jako rodzina co roku upamiętnialiśmy ten fakt mszą świętą w jego rodzimej parafii w Starym Chorzowie, to wtedy, no, ponieważ nowym biskupem, ordynariuszem diecezji katowickiej został Wiktor Skworc, Starnowa, to pojechałem do niego, żeby mu przypomnieć tę postać księdza Jana Machy. Bardzo się ucieszył wtedy, bo mówi: tak, to jest ten kapłan, który w sposób szczególny dał się poznać w tym tak trudnym okresie historii Śląska. I ksiądz arcybiskup, co ja muszę tu sprostować, bo on mówi, że to ja go poprosiłem, czy w imieniu rodziny, żeby mszę odprawić w więzieniu. Nie, ksiądz arcybiskup wtedy powiedział: my to zrobimy inaczej niż zwykle. Odprawimy w miejscu jego ścięcia mszę świętą. I to było dla nas ogromne zaskoczenie, bo my jako rodzina nawet nie wiedzieliśmy, że w tym więzieniu jest kaplica, że tam można mszę odprawiać. I rzeczywiście w dniu 2 grudnia wieczorem w tym więzieniu ta msza się odbyła. I to było szczególne przeżycie dla wszystkich. A dodatkowo po mszy wydarzyły się pewne fakty, no, które zadecydowały o tym, że po miesiącu, czyli w styczniu następnego roku, 2013, rozpoczął się proces beatyfikacyjny. A może krótko powiem, no, jakie to były fakty. Otóż po mszy w ramach podziękowań przekazaliśmy księdzu arcybiskupowi darze od rodziny, pierwszy komplet kazań księdza Jana Machy. To było ogromne zaskoczenie dla księdza arcybiskupa. A drugim faktem było wręczenie nam jako rodzinie medalu złotej odznaki przyznanej pośmiertnie księdzu Janowi Masze za zasługi w pracy penitencjarnej. Było to zdumiewające. Dyrektor więzienia poprosił nas na bok i mówi: proszę państwa, my na was czekamy 2,5 roku, bo mamy tutaj odznakę, medal dla księdza Jana, ale nie wiedzieliśmy, komu to przekazać. I teraz tu się zjawia jego rodzina, więc jest niepowtarzalna okazja, żeby to przekazać. I ten medal łącznie z legitymacją podpisaną przez ówczesnego ministra sprawiedliwości nam wręczono.
I tutaj pojawia się ten wątek kaliski, zdaje się, tak?
O tak. I ja potem podjąłem takie śledztwo, tak w cudzysłowie można powiedzieć, kto stoi za tym medalem, za tą w ogóle sprawą, bo wiadomo, że żeby taki medal nadać, to musiał być sformułowany wniosek przez kogoś. I dotarłem do autora tej sprawy, pan doktor pułkownik Krystian Bedyński z Kalisza. Jest tą osobą, która zajmowała się już od dłuższego czasu badaniem represji duchowieństwa na Kresach i na tej wschodniej części Polski. W sposób naukowy badał te życiorysy i kiedy natrafił na postać księdza Jana, tak go to zafrapowało, zainteresowało, że zaczął badać i sformułował na podstawie informacji, które pozyskał, wniosek do ministra sprawiedliwości, aby tego kapłana ze Śląska, który taką pomoc w więzieniu nawet niósł swoim współwięźniom uhonorować tą oznaką. Także jeśli pan pułkownik mnie słyszy, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy jako rodzina. Przekazał nam również taki album, który zawiera krótki taki rys charakterystyczny księdza Jana Machy i innych kapłanów, księży. I ten album zostanie umieszczony w Izbie Pamięci księdza Jana Machy w katowickim seminarium. A jeszcze kolejnym elementem, który wpłynął na tę decyzję arcybiskupa katowickiego na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, no to były pewne też fakty, które jego dotyczyły, bo akurat pierwsza projekcja filmu pani Dagmary Drzazgi Bez jednego drzewa las lasem zostanie odbyła się w dniu, w którym ksiądz arcybiskup Wiktor Skwort został mianowany arcybiskupem katowickim. Niby taki zbieg okoliczności, ale coś w tym jest. No i później jeszcze różne opinie, różne artykuły takie prasowe w katolickiej prasie, które łączyły osobę księdza arcybiskupa Wiktora Skworca z życiorysem, z księdzem Janem Machą. I to zdecydowało, że ksiądz arcybiskup podjął decyzję, by tej postaci przyjrzeć się jeszcze raz, bo najprawdopodobniej pewne rzeczy, pewne cechy, pewne kwestie z nim związane osobą księdza Jana Machy zostały przeoczone albo przeinaczone. I to się stało w styczniu 2013 roku, kiedy rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym ten proces beatyfikacyjny.
I proces ten, musimy chyba tutaj też powiedzieć, to jeden z najkrótszych. Niektóre całymi latami się ciągną czy ciągnęły, a nawet wiekami, a tutaj zaledwie 8 lat. Beatyfikacja pierwotnie księdza Jana Machy miała odbyć się w roku ubiegłym, 2020. Wiemy, że przez pandemię została przełożona i myślę, warto też powiedzieć, że do beatyfikacji tutaj w przypadku księdza Machy niepotrzebny był cud, prawda? Bo tutaj chodzi o męczeństwo.
Tak, udokumentowane męczeństwo nie wymaga cudu. I tu jeszcze duża zasługa postulatora procesu beatyfikacyjnego, księdza profesora Damiana Bednarskiego, który no, tytaniczną pracę wykonał w tak krótkim czasie, zbierając pełną dokumentację życia i śmierci księdza Jana Machy, bo to wszystko musiało zostać zebrane, by przedstawić odpowiednim gremium w Watykanie, Komisji Historycznej i Dogmatycznej. I to zostało tak precyzyjnie zrobione, że ten proces mógł się tak szybko zakończyć. Musimy jeszcze o jednej rzeczy tutaj pamiętać, czy ją przywołać, że zbiega się to akurat z pontyfikatem papieża Franciszka, który duży nacisk kładzie na te sprawy pomocy potrzebującym, na sprawy tego miłosierdzia względem drugich. A postawa księdza Jana wręcz wpisuje się w ten pontyfikat. Pokazuje, że ta siła, która tkwi w ludziach gotowych nieść pomoc innym, powinna się upowszechnić, że to musi być cechą współczesności, aby walczyć z biedą, walczyć z wykluczeniem, walczyć z formami przemocy wobec innych i doszukiwać się, czy poszukiwać w każdym czasie, gdzie jest jakiś reżim, jakieś zniewolenie, ofiar tego reżimu, tego zniewolenia i nieść im pomoc. I tu postać księdza Jana, jak gdyby, no, to jest światło z nieba. Pan Bóg dał nam teraz tego błogosławionego, abyśmy pewnie rzeczy do tej pory zakryte zobaczyli w innym wymiarze, abyśmy odkryli pewne potrzebne wręcz skłonności do łagodzenia różnych form biedy, wykluczenia i pozbawienia ludzi niektórych wręcz tej godności z uwagi na to, że są potrzebującymi, a tej pomocy nie otrzymują. To taki jest czas, który no, Pan Bóg wyznacza. Nie od człowieka zależą kwestie długości procesów czy kończenia tych procesów. My musimy wierzyć w to, że to nie jest ludzką ręką decydowane, tylko palec Boży jest w tym, aby w odpowiednim czasie nam pokazywać postacie, które na ten czas są nam dane za przykład do naśladowania.
W najbliższą sobotę w Katowicach 20 listopada w katedrze uroczystość beatyfikacji księdza Jana Machy. Panie Kazimierzu, chciałbym zapytać, czy może nam pan zdradzić relikwie, bo zwykle podczas tych uroczystości wprowadzane są relikwie do ołtarza. Jakie relikwie będą towarzyszyły tej uroczystości?
Podczas uroczystości beatyfikacyjnych będą wniesione 3 relikwiarze zawierające relikwie drugiego stopnia. Będzie to chusteczka z więzienia z śladami krwi księdza Jana. Będzie to jego ostatni list do rodziny, ten przejmujący list, który napisał na 4 godziny przed śmiercią. I będzie to różaniec. Ten różaniec ze sznurka, który mu towarzyszył przez całe to jego uwięzienie, przez całą tę jego kalwarię, drogę krzyżową, i który to różaniec odnaleziono w rzeczach, które wróciły do rodziny po gilotynowaniu księdza Jana. Ten różaniec, już go widziałem, jest pięknie oprawiony i będzie stanowił palkę na kielich, który podczas Eucharystii w sobotę będzie użyty podczas mszy świętej. Ta palka będzie pewnie wyeksponowana w telewizji, będziemy mogli na niej zobaczyć ten przejmujący różaniec księdza Jana Machy. To są takie te trzy relikwie zatwierdzone przez Kongregację do Spraw Świętych jako relikwie drugiego stopnia księdza Jana Machy.
Panie Kazimierzu, błogosławieni święci mają takie miejsce kultu, gdzie możemy właśnie się modlić do nich. Jak to będzie w przypadku księdza Jana, skoro nie ma ciała, nie ma relikwii pierwszego stopnia? Czy będzie jakaś kaplica, jakieś miejsce, gdzie będzie można się właśnie spotkać na modlitwie z księdzem, błogosławionym księdzem Janem?
Do tej pory takim miejscem pozostaje ciągle jeszcze miejsce na cmentarzu w Starym Chorzowie, gdzie to i pomnik ufundowany mu przez kolegów rocznikowych, który spełnia jak gdyby testamentowe życzenie księdza Jana Machy, bo on w tym swoim ostatnim liście do rodziny napisał, że pogrzebu mieć nie może, ale żeby mu znaleźć gdzieś jakiś cichy zakątek, w którym ktoś za spokój jego duszy odmówiłby Ojcze Nasz. I taki pomnik stoi od 1951 roku na cmentarzu w Chorzowie. Jest to nietypowy pomnik, bo na jego cokole dużymi literami jest napisane: przechodniu, ciała mojego tu nie ma, ale odmów na tym miejscu Ojcze Nasz za spokój mej duszy. Bardzo przejmujący tekst i tam do tej pory ludzie, którzy chcieli się pomodlić, przystawali i odmawiali to Ojcze Nasz i nie tylko. Po beatyfikacji będzie uruchomiona Izba Pamięci księdza Jana Machy. Będzie można ją zwiedzać, oglądać w Seminarium Śląskim, które jest tuż obok katedry Chrystusa Króla w Katowicach, a w kaplicy seminaryjnej w jej głównej części będzie wmontowany obraz beatyfikacyjny. I tam będzie można przychodzić, aby pomodlić się za wstawiennictwem księdza Jana Machy o uzyskanie szczególnych łask. Gdzie i jaką formę będą miały te przedmioty pozostawione, czyli relikwie, to na dzień dzisiejszy ja tego jeszcze nie wiem. Ale wiem, jaka jest opinia księży, którzy do tej pory zajmowali się tą sprawą księdza Jana Machy, więc oni uważają, że z kolei te relikwie nie powinny być przedmiotami gdzieś tam umiejscowionymi w jakimś muzeum, że powinno się je w jakiś sposób gdzieś wyeksponować, aby umożliwić szerszemu gronu wiernych do nich dostęp. Więc zobaczymy, jakie będą decyzje księdza arcybiskupa w tej sprawie.
pan Kazimierz Trojan, szczęśliwy siostrzeniec błogosławionego księdza Jana Machy, gość Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Panie Kazimierzu, serdecznie dziękuję za rozmowę, pozdrawiam i zapraszamy do Kalisza, do świętego Józefa.
Bardzo chętnie wstąpię znów do tej świątyni poświęconej rodzinie. Ksiądz Jan Macha miał ten przywilej, że swoją jedyną parafią to była parafia świętego Józefa w Rudzie Śląskiej i miał do świętego Józefa szczególne nabożeństwo, które przejawiał również w swoich kazaniach. Ja jestem przeszczęśliwy, że ten dzień już tak blisko, a słuchaczom życzę, aby skorzystali z możliwych materiałów, gdzie są zawarte krótkie modlitwy pozwalające za wstawiennictwem księdza Jana Machy dostąpić szczególnych łask, o które prosimy.
Nie rozpaczajcie. Idę teraz do Wszechmogącego. On mnie osądzi. Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita. A bez jednego człowieka świat się nie zawali. Pozostało mi bardzo mało czasu. Może jeszcze jakie 3 godziny. A więc do widzenia. Pozostańcie z Bogiem. Módlcie się za waszego Hanika.